jasną górę.
Idziemy sami lub z kimś, w słońcu lub w deszczu, lekko lub z bólem, z prośbą lub podziękowaniem. Każdy inaczej, a jednak razem, jak to w życiu. Szczególna droga, szczególne miejsce, szczególny czas. Jasnogórskie Camino, czyli program o pielgrzymce na Jasną Górę, która żyje w nas przez cały rok. W każdą czwartą sobotę miesiąca zapraszają ksiądz Daniel Leśniak i ksiądz Paweł Chyla.
Będziemy modlić się, chociaż nogi bolą dwie.
I nadszedł już ten czas, czwarta sobota miesiąca.
A zatem Chrystus zmartwychwstał?
Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!
Z radością w sercu, z radością paschalną, bo trwamy w okresie wielkanocnym. Przed nami czwarta niedziela wielkanocna, więc niedziela dobrego pasterza, a na naszej pielgrzymce przystanek na naszą audycję.
Bardzo serdecznie witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, wszystkich pielgrzymów i kłaniają się Państwu ksiądz Paweł Chyla
i ksiądz Daniel Leśniak.
Książę redaktorze, jak tam czas po Wielkanocy?
Sama radość w sercu. Jakby było odrobinę lepiej, to nie wiem, czy byłbym w stanie to wytrzymać. Jest tak pięknie, tak wspaniale, że naprawdę radość w mym sercu.
No muszę Państwu powiedzieć, że wchodząc dzisiaj do studia, spotkałem tak uśmiechniętego księdza Pawła, że myślałem, że wygrał w totolotka.
Nie zrazę pewnych szczegółów.
A czyli jednak.
Ach, niech będę się chwalił.
Nie, oczywiście, to radość paschalna, tą radością paschalną chcemy się dzisiaj razem z wami dzielić, rozważając kolejne tematy katechezy naszej audycji pielgrzymkowej Jasnogórskie Camino. Będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, za chwilę zadamy zagadkę, oczywiście, kto dzisiaj jest gościem w naszej audycji.
Coś czuję, że to będzie trudna zagadka, ale warto spróbować, bo nagrody jak zawsze są cenne. Trwamy w nowennie przed uroczystością świętego Józefa Zemiesznika, dlatego też właśnie książki o świętym Józefie dziś będą nagrodami na pielgrzymim szlaku naszym.
Paweł, ty nie strasz tak naszych słuchaczy, że będzie ciężka zagadka.
Damy radę.
Oczywiście prosimy i zapraszamy do dzwonienia do nas, do naszego studia.
Dzisiaj pan Andrzej czeka na telefony pod numerem 7745667777. Linia już jest otwarta, słuchawka czeka na podniesienie.
I oczywiście nie zabraknie w naszej audycji stałych punktów, a więc słowo pasterskie naszego księdza biskupa i modlitwa różańcowa.
Więc najbliższe prawie całe 2 godziny, proszę pozostańcie z nami, a będzie to powód do kolejnej radości.
Paschalnej.
Oczywiście.
Dobrze, to zaczniemy od zadania zagadki. Kto jest naszym gościem?
Na pewno te osoby wyróżniają się strojem. Na pielgrzymce także.
Te osoby mają nawet, na pielgrzymce możemy ich spotkać w 3 kolorach stroju. Jest to czarny strój, jest to niebieski strój, szary albo niebieski, szary, nie, niebieski czy szary, czyli niebieski, szary, dobrze, okej, i biały. I mają na głowie, noszą na głowie takie charakterystyczną czapkę, przepraszam, że tak powiem, ale nie mogę bardziej mówić, bo się zdradzimy, kto to od razu jest ten naszym dzisiaj gościem.
Dokładnie, można jeszcze powiedzieć, że my na pielgrzymce mówimy bardzo często do siebie bracie, siostro, a te osoby mówią na co dzień tak do siebie.
Tyle wystarczy już, księże Pawle, bo za łatwo będzie, bo za łatwo.
Numer do studia 7745267 i czekamy na telefon, słuchając dobrej muzyki. Like a ship out to sea in a storm. Only Jesus can bring me to shore.
Don't you care that I am gonna drown? We are swamped by danger all around. Why so afraid? Oh, you have little faith. Quiet, be still. He comes the way.
I bardzo serdecznie witamy naszą słuchaczkę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Któż to po tamtej stronie radia jest?
Anna Skędzierzyna Koźla.
O, witamy serdecznie siostrę Annę, tak popielgrzymkowo, mówiąc, witamy serdecznie. Że tak, zawsze mamy w takim zwyczaju chwilę porozmawiać z naszymi gośćmi telefonicznymi. Droga siostro z pielgrzymki, ile razy siostra już na pielgrzymce była?
Na pielgrzymce na Górę Świętej Anny byłam kilkakrotnie, ale to jeszcze w czasach, kiedy takie pielgrzymki były organizowane z naszej parafii, czy parafii mojej rodzinnej, z parafii Mikołaja. W tej chwili już tylko rowerzyści się tam udają. Natomiast na pielgrzymce na górę do Częstochowy byłam chyba ze dwa razy.
Z parafii Świętego Mikołaja w Kędzierzynie, no to tym bardziej serdecznie pozdrawiamy.
Ma pani tą niezwykłą okazję księdza Daniela spotykać na żywo.
I w kolorze. Dobrze. Pani Aniu.
Z jaką grupą pani pielgrzymowała na Jasną Górę?
Najczęściej to była grupa druga żółta.
Czyli typowo kędzierzyńsko-kozielska grupa.
Tak.
Wierność lokalna jak najbardziej. Dobrze, to przechodzimy do tego kluczowego pytania. To kto jest zatem gościem w naszej dzisiejszej audycji?
Myślę, że będą to siostry zakonne, ponieważ najczęściej pielgrzymują w swoich habitach, a habity mają różny kolor w zależności od zgromadzenia. A czapki, no to ich głowy.
Wielkie brawa, wielkie gratulacje.
Brawa, oczywiście.
Nawet powiemy, że dwie siostry zakonne są dzisiaj w studiu.
Tak jest. Nie pytamy się już o zgromadzenie, bo żeśmy nie zdradzali jeszcze, jakie to zgromadzenie jest, ale bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy za tę odpowiedź.
I oczywiście nagroda dodatkowa, może pani kogoś pozdrowić.
Pozdrawiam przede wszystkim obecnych w studiu, całą załogę Radia Doksa, która niedawno obchodziła urodziny rozgłośni. No i tutaj najbliższą moją rodzinę, zwłaszcza syna, który teraz mi towarzyszy w domu.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy o tam jeszcze informacje z panem Andrzejem, w jaki sposób będzie pani mogła odebrać nagrodę.
Serdecznie pozdrawiamy. Do miłego zobaczenia lub usłyszenia.
Ja również. Mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy.
Daj Panie Boże.
Tak jest. Tak, kochani, rozwiązaliśmy już pierwszą zagadkę. Za chwilę będziemy rozważali, słuchali katechezy, w którą dzisiaj będziemy chcieli się skupić na...
Tak naprawdę na Piśmie Świętym i Eucharystii. Dziś kończy się tak naprawdę tydzień biblijny, który rozpoczął się w ubiegłą niedzielę, bo trzecia niedziela wielkanocna to niedziela biblijna i właśnie cały tydzień był takim szczególnym czasem zasłuchania w Boże Słowo. I właśnie w poniedziałek po południu pielgrzymi mieli okazję wysłać z konferencji, którą przygotował ksiądz dr Andrzej Dymitrów, właśnie biblijną, omawiającą w rytmie Lectio Divina, 6 rozdział Ewangelii świętego Jana, a więc sprawy związane z jednej strony z rozmnożeniem chleba, a potem tak zwaną mowę eucharystyczną. To wszystko oczywiście wpisywało się w rok duszpasterski, który rok temu obchodziliśmy. Eucharystia daje życie, a więc sprawy związane z Eucharystią, które też co miesiąc poruszamy w czas naszej audycji.
No właśnie, Słowo Boże to taki ważny element naszego życia chrześcijańskiego, ponieważ w tym Słowie Bóg do nas przemawia.
Bardzo często mówimy, że na Eucharystii są dwa stoły. Stół Słowa Bożego i właśnie stół chleba eucharystycznego. Piękne jest to, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i z jednego, i z drugiego stołu możemy wtedy pełnym, otwartym sercem korzystać.
Wiesz, drogi Pawle, przypomina mi się teraz takie zdanie, które wypowiedział nasz ojciec duchowny, ksiądz Krzysztof Grzywocz, w seminarium, jak byliśmy klerykami, i powiedział takie zdanie, że często nam się kojarzy, że książka to musi być taka ładna, wyczyszczona, nie może być pobrudzona, musi stać ładnie na półce, z wyjątkiem tej jednej księgi. Pisma Świętego. Im bardziej to Pismo Święte jest dotykane rękami i jest tak jakby pobrudzone od palców, im bardziej jest zakreślone, jeśli jakieś słowa nas dotykają, to tym lepiej.
Mi się zaś przypominają słowa mojego ojca duchownego, księdza Daniela Leśniaka, który właśnie, kiedy ja byłem klerykiem, na jednej z konferencji właśnie mówił, żebyśmy zawsze mieli otwarte uszy i serca na Boże Słowo, bo tyle razy Słowo Boże słyszymy w ciągu dnia i w brewiarzu słyszymy i słyszymy na mszy świętej, a wychodząc często z kościoła nie pamiętamy, o czym była mowa, żebyśmy zawsze nie tylko słyszeli, ale słuchali.
Tak, to przejdźmy może do naszej katechezy, prosimy o puszczenie jej.
Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy, usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. To zaproszenie do uczty, jego gesty, że wziął chleb, odmówił dziękczynienie, rozdał siedzącym, ma to wyraźnie czynności eucharystyczne. Jezus najpierw zwraca się do Boga, a jako Stwórcy jemu ofiarowuje chleby i ryby. W ten sposób łączy się wewnętrznie dary materialne z ich dawcą, a dzięki temu mogą one służyć wszystkim. Jezus czyni to sam i rozdaje tyle, ile kto chciał, a więc według jego osobistej potrzeby, potrzeby człowieka. Święty Jan podkreślił, że Pan karmi te 5000 ludzi osobiście. Mateusz, Marek i Łukasz, gdy mówią o rozmnożeniu chleba, podkreślają, że on dawał uczniom, a uczniowie dawali tłumom. U świętego Jana Jezus sam to czyni. To nie jest przypadek. To jego osobiste zaangażowanie, a dla nas prawdziwa scena do kontemplacji, do zatrzymania się. Jezus, który daje pożywienie osobiście, składa dziękczynienie, rozdaje i karmi. Zebranie ułomków, i to tak dokładne, z polecenia Pana, to wyraz szacunku dla Bożego daru. Nic się przecież nie może zmarnować. Nasz wieszcz narodowy Cyprian Kamil Norwid wychwalał taką postawę w naszym kraju, będącym wtedy pod zaborami: do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Myślę, że to nie jest przypadek, że ta postawa głęboko wzrastała w to, co nazywamy kulturą narodu, czyli wiara, która staje się funkcjonowaniem codziennego życia w łączności z Panem. Dziś może dlatego brakuje szacunku i dla chleba powszedniego, i dla chleba eucharystycznego, ponieważ brakuje tego odniesienia do Stwórcy.
No właśnie, rozmnożenie chleba, cudowne nakarmienie tylu tłumów i to ciekawe zdanie, które na końcu ksiądz Andrzej Dymitrów podkreślił, że w Ewangelii świętego Jana Jezus sam rozdaje ten chleb, karmi ten nas ludzi tym chlebem, swoim ciałem. Myślę, że to jest takie bardzo ważne zdanie, które musi w naszym sercu dość mocno wybrzmieć, a mianowicie to, że kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, to sam Chrystus nam je podaje przez ręce szafarza, którym może być kapłan, diakon, kleryk czy nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej.
To powinno też motywować nas do pięknego przygotowania się do udziału w Eucharystii. Począwszy od takich przygotowań czysto zewnętrznych, żeby godnie być odświętnie ubranym, żeby być prędzej na mszy świętej, przygotować swoją duszę spowiedzią świętą, jeśli jest to potrzebne, modlitwą, ale właśnie tu przechodzimy już do tego wewnętrznego przygotowania, by nasze serce było wyczyszczone i otwarte i powiedzielibyśmy głodne Pana Boga. Bo właśnie w tej Ewangelii słyszeliśmy, że te tłumy tak po ludzku, tak po prostu były głodne. Chciały chleba. I tutaj rodzi się pytanie, czy my tęsknimy za Eucharystią? Czy my tęsknimy za Bogiem przychodzącym do nas w Komunii Świętej? Myślę, że ten czas epidemii, głęboko w to wierzę, że to taki owoc dodatni tego czasu, że nie mogąc tak swobodnie uczestnicząc we mszy świętej, przez często chorobę, izolację, kwarantannę, czy po prostu także przez limity, które są, zatęskniliśmy za Eucharystią, poczuliśmy ten głód Boga w naszym sercu.
To, co jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, jakby patrząc na samą strukturę już Eucharystii, ona ma dwa takie zasadnicze główne punkty. To jest liturgia Słowa Bożego i liturgia Eucharystii. I liturgia Słowa Bożego przygotowuje nas, prowadzi nas do przyjęcia Chrystusa w Eucharystii, do przyjęcia Chrystusa w Komunii Świętej.
Bardzo często, chociażby w Ewangeliach, Pan Jezus daje takie różne wymagania nam, swoim uczniom, za czytanie pierwsze czy drugie ze Starego, czy potem z Nowego Testamentu, też jakby zobowiązuje nas do konkretnych podstaw. I można powiedzieć, w liturgii Słowa dowiadujemy się, co mamy robić, ale potem Pan Bóg, dając nam konkretne zadania, konkretne wymagania, w czasie Eucharystii daje nam też tą siłę, daje tą łaskę, żebyśmy się stali dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi byli i pięknie potem w świecie świadczyli, wykonywali te przyjęte zadania.
No właśnie, to jest Eucharystia, w ogóle nam przypomina też to spotkanie apostołów z Panem Jezusem w drodze do Emaus,
który wyjaśniał pisma, łamał chleb, a oni tak naprawdę zajęci byli sobą, swoimi dysputami, i te słowa, które szczególnie jakoś dotykają mnie w tym opisie właśnie wędrówki do Emaus, a myśmy się spodziewali, myśmy chcieli po swojemu, myśmy chcieli inaczej, a wyszło zupełnie inaczej, jakby w tym wszystkim nie dostrzegali Pana Jezusa. Dopiero właśnie po wyjaśnieniu pisma, a potem po łamaniu chleba poznali Go.
I w sumie można powiedzieć, bo czasami jak się spotyka różnych ludzi, kiedy rozmawiamy na temat wiary, to czasami rodzi się takie pytanie, czy taka myśl, że ci apostołowie to mieli tak fajnie, bo oni tego Pana Jezusa tak spotkali, tak widzieli, tak Go mogli dotykać, a jednak to doświadczenie z Ewangelii według świętego Łukasza opisującej wydarzenie w Emaus jakby pokazuje nam, jakby Pan Jezus nam pokazuje, gdzie Go teraz, dzisiaj, zmartwychwstałego możemy spotkać? W Jego Słowie i w Jego ciele, w Eucharystii, bo po tym poznali apostołowie.
I właśnie ta Ewangelia, którą też słyszeliśmy, mówi pięknie o tym szacunku, a zarazem wdzięczności i takiemu właśnie dziękczynieniu po tym, co otrzymaliśmy. No i to powinno też nas skłonić do pytania, czy ja jestem wdzięczny za Eucharystię, czy ja jestem wdzięczny za Boże Słowo, czy ja rzeczywiście z tego korzystam i za to Panu Bogu jestem wdzięczny, bo to naprawdę piękny dar, który Pan Bóg nam bezpłatnie daje siebie w całości.
No właśnie, w tym kontekście daru, dawania siebie w całości człowiekowi przez Pana Boga, no chyba nie możemy, księże Pawle, opuścić takiego tematu w naszym tym rozważaniu dzisiejszym, jakim jest pierwsza Komunia Święta.
Zbliża się miesiąc maj, miesiąc czerwiec, to taki szczególny czas właśnie pierwszych Komunii Świętych. To taki czas, kiedy dzieci tak po przygotowaniach przeróżnych, w tym roku trochę realnie, trochę zdalnie, dostępują tego pięknego momentu, uroczystego dnia pierwszej Komunii Świętej, kiedy ich taka przyjaźń, a a też mówiąc takim ludzkim językiem, taka przygoda z Jezusem Eucharystycznym się rozpoczyna. W tym roku wiadomo, że te uroczystości będą w wielu parafiach na pewno skromniejsze, na pewno nie połączone już z wielkimi uroczystościami, potem w restauracjach czy w domach, no bo wiadomo, obostrzenia i reżim sanitarny, ale myślę, że to też taki błogosławiony owoc epidemii, że skupimy się na tym, co najważniejsze, że w dniu pierwszej Komunii Świętej najważniejszy jest Pan Jezus, który przychodzi do serca przygotowanego dziecka, a nie tylko ten kład.
A co z tymi właśnie, chciałem się zapytać, co z tymi kładami, komputerami, z tymi telefonami komórkowymi, no to... z tymi grami, prawda, liveboxy i inne. No proszę księdza Pawła, no nie, ksiądz taki nie będzie.
No na to wszystko chyba będzie trzeba poczekać, bo oczywiście można tą pierwszą komunię świętą gdzieś potem świętować w późniejszym czasie, kiedy obostrzenia miną, a w tym czasie jeszcze reżimu sanitarnego trzeba nam ucieszyć się tym, co najważniejsze, a potem gdzieś kiedyś te wszystkie dodatki można w czasie rozłożyć i potem, że tak powiem, dozować sobie tych radości.
No właśnie, ty księże Pawle, jako wikary pracujący na parafii, no właśnie, jakbyś podpowiedział rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, jak się dobrze przygotować do tego dnia, jak przeżyć ten dzień komunii, pierwszej komunii ich dzieci?
Przede wszystkim myślę, że rodzice powinni przygotowywać się wraz z dziećmi. To jest kapitalna okazja, żeby sobie odświeżyć mały katechizm, odświeżyć sobie modlitwy, żeby to było takie na nowo, jakby odnowienie naszej rocznicy Komunii Świętej. Bo gdzieś kiedyś na pewno wpadnie data w maju czy w czerwcu, kiedy my będziemy mieli rocznicę Komunii Świętej. Hucznie, pięknie obchodzimy pierwszą rocznicę, a czemu nie obchodzimy kolejnych rocznic Komunii Świętej?
Bo nie pamiętamy.
Umyka nam to, a powinniśmy właśnie z tymi dziećmi naszymi, jakby na nowo przeżyć ten moment Komunii Świętej. Tym bardziej, że jest taki piękny zwyczaj w wielu parafiach, że dzieci przystępują wraz ze swymi rodzicami. Dla dzieci po raz pierwszy, dla rodziców po raz kolejny, ale na nowo, z większą radością i z większą serdecznością w sercu. No. Potem oczywiście Biały Tydzień, inne okoliczności, które jakby nas motywują, że z tym dzieckiem iść do kościoła, by dać przykład swojej wiary.
Ja teraz chciałem się podzielić taką wiadomością, czy takim powiedzmy zdarzeniem, o tak bardziej, które kiedyś opowiadał jeden ksiądz na kazaniu, które się wydarzyło w jego rodzinie. Otóż tak się zdarzyło, że babcia nie mogła pójść do kościoła na uroczystość pierwszej Komunii Świętej, bo zachorowała. No wnuczek był takim powiedzmy lekkim rozrabiaką, prawda? No ale poszedł oczywiście jak każde dziecko do spowiedzi, przyjął Pana Jezusa w Komunii Świętej i kiedy przyszedł do domu, ta babcia uklęknęła przed nim. On się zdziwił, mówi: babciu, co ty robisz? Ona mówi: nie klękam przed tobą, ale przed Panem Jezusem, którego masz w swoim sercu. Myślę, że warto też o tym pamiętać, że przyjmując Pana Jezusa do naszego serca, otrzymujemy największy prezent, jaki możemy dać. Sam Bóg, sam Jezus daje nam swoje ciało, by nas posilać na życie wieczne, by w nas mieszkać.
A my nie jesteśmy demonstrancje? Idziemy w świat i światu Pana Boga i Jego łaskę niesiemy.
Zatem myślę, że chyba takim ważnym przesłaniem tej naszej dzisiejszej katechezy, naszego spotkania będzie to, byśmy przede wszystkim mieli tę świadomość o tej prawdziwej i realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, w Jego Słowie, że mamy Boga na wyciągnięcie ręki.
I kiedy jutro udamy się na mszę świętą, obyśmy ten czas pięknie przeżyli, wybrawszy tą najpiękniejszą godzinę w ciągu dnia, naprawdę ucieszyli się tym, że Pan Bóg chce zamieszkać w naszych sercach. I też będziemy rozpoczynali tydzień modlitwy powołania. Niech właśnie to pragnienie Eucharystii motywuje nas także do modlitwy o nowe powołania, by nigdy nie zabrakło szafarzy świętych sakramentów. Bo rzeczywiście bez osób Bogu poświęconych w pewnym momencie jakby dostęp do Eucharystii, sakramentów może być niestety bardzo utrudniony.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
To teraz zadamy jeszcze jedno pytanie, potem krótka chwila przerwy i już rozmawiamy z naszymi gośćmi.
A zatem pora na drugi konkurs. Po zagadce już pytanie o wiele, wiele łatwiejsze. A mianowicie?
Prosimy, by wymienić przynajmniej 3 zgromadzenia sióstr zakonnych, które uczestniczą w naszej opolskiej pielgrzymce.
7745, 2637. Pan Andrzej czeka na kolejnych radiosłuchaczy.
Czy to aby jest właściwe, że dusza i ciało nie są zbyt spolegliwe? Dusza zatem mówi, jesteś taki przyziemny, a ciało, ale to takie jest przyjemne. Trochę jestem duszą, trochę ciałem, chociaż razem z tą walczą wytrwale. Czasem dusza górą, czasem ciało, czemu tak się stało? Choć jak mówią naturę, okropnie fizyczne, drugie zbyt ulotne i nieznośnie eteryczne.
Po krótkiej przerwie na naszym jasnogórskim kamino, kiedy mogliśmy trochę nabrać sił, by wyruszyć w dalszą drogę, spotkaliśmy kolejnego radiosłuchacza, którego witamy bardzo ciepło i serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie. Skąd to siostra do nas się dodzwoniła?
Przechód.
Z Przechodu, pięknie. A jak siostra ma na imię?
Katarzyna.
Siostro Katarzyno, jak zwykle standardowe nasze pytania. Ile razy siostra już była na pielgrzymim szlaku?
Ani razu.
Ani razu, no to zapraszamy w tym roku.
No niestety zdrowie nie pozwala.
To do duchowego pielgrzymowania zapraszamy.
To to jak zawsze.
O, to cieszymy się bardzo i do tego zachęcamy, bo to jest bardzo ważne i dla tych osób, które pielgrzymują realnie, ale to jest taki moment niezwykłego ubogacenia dla tych osób, które właśnie duchowy trud podejmują.
No właśnie, bardzo też dziękujemy i siostrze, i wszystkim innym siostrom i braciom, którzy w ten sposób duchowy pielgrzymują, no bo można powiedzieć, jesteście dla nas takim zapleczem siły.
A w tym roku tak wydawało się, w zeszłym roku wydawało się, że tych duchowych pielgrzymów niezwykle dużo, bo nie wszyscy mogli wyruszyć na ten realny pielgrzymi szlak, oczywiście z powodu pandemii.
Droga siostro, to prosimy o odpowiedź na tą naszą zagadkę, na nasz konkurs.
No, zgromadzenie sióstr świętej Elżbiety, zgromadzenie sióstr Maryi Niepokalanej i zgromadzenie sióstr świętego Kamila na przykład.
O, bardzo dobrze.
Gratulujemy, bijemy, cieszymy brawa, się oczywiście. Tak, tak. Jest, i tak mogę powiedzieć, że pani na pewno sobie dużo punktów, tak mówiąc trywialnie, nabiła u naszych gości w studio, to, a o tym może za chwilę więcej.
Tak jest. Bardzo dziękujemy za to dodzwonienie się do nas.
Kamil Janki przyjechał.
No nie.
Nie, właśnie
no
te wymienione jako pierwsze.
Ten właśnie.
Tak, dlatego właśnie mówiłem o tych nabitych punktach.
Bardzo. Mam na rekolekcję będzie.
O, proszę.
Do Nysy. O, a te siostry właśnie z Nysy.
Tak jest, dokładnie. Z domu błogosławionej Marii Luizy Merkert, prawda? Bardzo dziękujemy za to dodzwonienie się do nas. Prosimy z panem Andrzejem domówienie szczegółów odebrania nagrody. Wielkie dzięki i bardzo się cieszymy za każdy telefon, który do nas dociera.
To jest zawsze powód do wielkiej radości, no i takiego spotkania na odległość.
To znaczy, że nas słuchają ludzie.
Dokładnie, to jest taka też kolejny powód do radości.
Dobrze, bardzo serdecznie witamy naszych gości. Jak już pokrótce zostało to powiedziane, są to siostry ze zgromadzenia świętej Elżbiety z Nysy, prowincji nyskiej. No właśnie, to niech siostry się przedstawią.
Siostra Rita.
Siostra Michalina.
Dobrze, a skąd siostra Rita pochodzi?
Pochodzę z Krapkowic.
I teraz pół Krapkowic słucha.
Pozdrawiam bardzo serdecznie Krapkowice.
My też serdecznie.
Parafia Świętego Mikołaja.
I proboszcz pewnie też słucha.
Mam nadzieję. Pozdrawiam.
My też pozdrawiamy, tym bardziej, że ostatnio urodziny miał ksiądz Krzysztof, tak, to tym bardziej serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie. I siostra Michalina.
Tak jest. Ja pochodzę z Raciborza, z parafii Świętego Krzyża w Studziennej.
Tak.
O, pozdrawiamy cię.
I tu mogę wam powiedzieć, tu wam zdradzę pewną tajemnicę. Jak ja miałem praktykę diakońską w Raciborzu Studziennej, to siostra Michalina należała do dzieci Maryi.
O.
Tak.
Tak, tak było.
Dobrze. Drogie siostry, bardzo serdecznie witamy siostry w naszej tutaj, na naszym pielgrzymi audycji. I takie pierwsze pytanie, które wynikło też z tej naszej rozmowy tutaj w trakcie muzyki, a mianowicie siostry mają taką, chciałbym może by się podzielić tym doświadczeniem pierwszej komunii świętej, czy pamiętają swoją pierwszą komunię świętą, jak to wyglądało?
Ja pamiętam, bo ja mam brata bliźniaka, więc pamiętam, jak długo musieli nas, jeżeli chodzi o taką stronę zewnętrzną, przygotowywać, żebyśmy razem w parze szli do pierwszej komunii. Więc ja pamiętam swój dzień bardzo dobrze i jeżeli chodzi o takie przygotowanie duchowe, to świętej pamięci ksiądz proboszcz Edgar Loch nas przygotowywał. Było nas bardzo dużo wtedy. Pamiętam też, jak wyglądałam i pamiętam, jak bardzo moja mama przeżywała naszą pierwszą komunię, no bo to nie każdemu się zdarza, że dwójkę dzieci daje do pierwszej komunii, więc dla niej to też było takie wielkie przeżycie.
A jak wtedy wyglądała kwestia z prezentami pierwszokomunijnymi?
Ojej, bardzo tak skromnie pamiętam. Pamiętam, że ja na spółkę z moim bratem zebraliśmy niewielką sumę i za to nam się gdzieś udało kupić rower. To nie, że my dostaliśmy w prezencie rower, tylko za te pieniądze, które jeszcze dostaliśmy, to trzeba było sobie samemu ten prezent dokupić. Ale kładów, hulajnogi takiej elektrycznej, iPhone'ów nie było czegoś takiego, więc bardzo skromnie i z tego się cieszyliśmy. To był zegarek, kolczyki i łańcuszek. Najważniejsze prezenty.
Ja też pamiętam, że z tych pieniążków otrzymanych z pierwszych pierwszej Komunii Świętej. Przyjechałem z rodzicami do Opola. Jeszcze był ten słynny sklep Opolanin. Tam szło się po rower, Wigry 3, składak. To było przeżycie.
Za moich czasów, a był to rok 2000, a dokładnie do Komunii szedłem 21 maja, to wtedy na topie były zegarki. Ja dostałem zegarek i pamiętam długie, długie lata go nosiłem, już nawet potem troszkę urosłem, w sensie przytyłem i ta moja ręka była już trochę taka większa, to pamiętam, że już trochę gniótł, to musieliśmy trochę powiększyć tą bransoletę.
Ale cały czas był ten sam zegarek.
Tak, przez długie, długie lata, gdy się rozsypał, to było to bardzo traumatyczne doświadczenie.
Niesamowite. A siostra Michalina, jak wspomina ten dzień pierwszej Komunii Świętej?
Ja pamiętam przygotowania do komunii. Pamiętam, że dzień przed pierwszą Komunią Świętą wszystkie dzieci szły do spowiedzi. I pamiętam takie przejęcie, że jak ja wrócę do domu, już będę taka święta i przygotowana do tej pierwszej komunii, to ja chyba od razu muszę iść spać, żeby nie nagrzeszyć, żeby mieć takie piękne, czyste serce, żeby tego Pana Jezusa przyjąć. I to naprawdę był piękny dzień, pełen radości.
Wiecie co, jak tak wspominamy te pierwsze komunie, to sobie teraz uświadomiłem, że ja przyjąłem pierwszą komunię 29 maja i w ten sam dzień, paręnaście lat później, przyjąłem święcenia kapłańskie. Tak się mi teraz to przypomniało. No, poskładały mi się te daty. Tak to jest. Ale idziemy dalej. Drogie siostry, no właśnie, jak to jest z pielgrzymowaniem u sióstr? Bo jesteśmy w tej audycji na pielgrzymim szlaku. Jak to siostry? Od kiedy siostry pielgrzymują?
Z jakimi grupami siostry pielgrzymują?
Więc ja pielgrzymuję już 13 lat, z przerwami oczywiście. Moja pierwsza pielgrzymka to była w 2004 roku i to była taka przełomowa pielgrzymka, bo ja bardzo na nią nie chciałam iść. To był prezent urodzinowy od mojej przyjaciółki. Nie wiem, kto wtedy miał takie pomysły na takie prezenty.
Pozdrawiamy przyjaciółkę. Tak,
bo to no, finansowo też trzeba się przygotować na taką pielgrzymkę, więc pamiętam, że ona powiedziała, że mi zapłaci i w ogóle... Ja poszłam na nią i pamiętam, że jak szłam, to wszystko mnie bolało, chciałam już wracać, za każdym razem chciałam wracać do domu i jak już poszłam przed obraz Matki Jasnogórskiej, tak do dzisiaj ona jest moja najukochańsza, zawsze mówię, że to jest moja najukochańsza Matka Boża Częstochowska i tak zaczęła rosnąć moja wiara też. To był taki moment też nawrócenia dla mnie i pogłębiania mojej wiary i od tego czasu już 13 lat pielgrzymuję. Jeżeli sytuacja gdzieś tam nie zmusza mnie, żeby nie iść czy iść, to staram się za każdym razem pielgrzymować. Nawet rok temu udało nam się iść te kilka kilometrów, żeby po prostu być.
A w moim rodzinnym domu pielgrzymowanie było obecne od zawsze. Moi rodzice brali ślub na pielgrzymce, więc to też tradycją było i mama bardzo dbała, żeby każdego roku przynajmniej z dziećmi na ten jeden czy dwa dni pójść. Jak już byłam większa, to już świadomie pielgrzymowaliśmy wszyscy razem. I tak naprawdę no, nie było roku, żeby pielgrzymki nie było.
Więc mają siostry takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo mają siostry to doświadczenie pielgrzymowania jako osoba świecka i jako osoba konsekrowana. Jak siostry przeżywają teraz jako siostry zakonne to pielgrzymowanie? Jakie jest może taka szczególna rola sióstr na pielgrzymce?
Na pewno jest inaczej. Na pewno jest inaczej. Jesteśmy rozpoznawalne, zauważalne i już nie ma czegoś takiego, że idziemy incognito. I to jakby to samo przez się. Jesteśmy po to, żeby po pierwsze przede wszystkim być. Być z ludźmi, być z Kościołem, być obecne w Kościele. Jesteśmy po to, by towarzyszyć modlitwą, dobrym słowem, czasami rozmową. Też włączamy się w różne posługi modlitewne, śpiewamy, prowadzimy różaniec, siostra Rita gra na gitarze czasami. Więc każdy daje to, co ma, te talenty, które ma. Czasami siostry jeżdżą w ambulansie i w służbie medycznej. Więc szeroko.
A czy te habity, do których nawiązywaliśmy w czasie zagadki, rzeczywiście są jakąś takim utrudnieniem, czy może właśnie pomocą i ta rozpoznawalność jest takim właśnie błogosławieństwem?
To znaczy na pielgrzymce mamy pozwolenie, żeby iść w białym habicie i w białym welonie, no bo jest jakby lżejszy materiał i możemy. No ale rzeczywiście przez habit jesteśmy rozpoznawalne i ja pamiętam, jak przed wstąpieniem chodziłam na pielgrzymki i patrzyłam na siostry, to strasznie im współczułam i zawsze mówiłam, Boże, jakie musi być ciepło, a teraz już od kilku lat sama tego doświadczam i myślę, że właśnie fajne też jest to, jak jesteśmy w grupach i są takie sytuacje, gdzie czasem brat czy siostra nie przemyślą i mówią przy nas, ale mi ciepło, najchętniej to bym tutaj ściągnęła tą koszulkę czy coś. A mówimy, tak, naprawdę? Mi też jest ciepło, nie? Więc wtedy jakoś im się lżej robi, bo widzą nas, jest im łatwiej koło nas iść, także...
I to jest takie też piękne świadectwo wiary, a mówiąc z takim językiem, takim powiedzmy dość współczesnym, też w kontekście tygodnia, który rozpoczynamy, to też świetna akcja powołaniowa. Bo zawsze można podejść, porozmawiać,
tak,
że tak powiem, mieć siostrę na wyciągnięcie ręki albo widelca.
To są też sprzyjające warunki. Jest blisko, jesteśmy dostępne i łatwo podejść, zagadać. Jest dużo łatwiej, tak? To są korzystne warunki.
Czasem jest tak, że nie mamy nawet przerwy, bo biegamy po prostu między grupami. Na szczęście my mamy w naszej grupie, my nie powiedzieliśmy w ogóle na początku, chodzimy teraz z jedynką czerwoną, samochód i jak gdzieś ten nasz pan kierowca jest w pobliżu, to nas podwiezie do naszej grupy, ale no zazwyczaj na pielgrzymce my chodzimy między grupami gdzieś właśnie, żeby być, potowarzyszyć, bo nie w każdej grupie są siostry. Niektórzy też pierwszy raz widzą siostry, albo w ogóle mają do czynienia z siostrą zakonną, więc jeżeli jesteśmy w jakiejś trójce czy szóstce i trzeba gdzieś potem dobiec, to znaczy z szóstkami jesteśmy na początku w pierwszych dniach, a potem gdzieś jesteśmy między grupami jedynki, dwójki, to te odległości są takie, że nie zdążymy po prostu nawet przerwę sobie zrobić, bo trzeba iść dalej, nie? No ale to po to jesteśmy i to nam dodaje gdzieś tam siłę, że jesteśmy dla ludzi, nie?
Coraz bliżej sierpień, już pewne plany mamy poczynione odnośnie pielgrzymki, wiadomo, jeszcze wiele niewiadomych, ale czy siostry w tym roku też wybierają się na pielgrzymkę?
Obowiązkowo, jeżeli tylko będą takie możliwości, obowiązkowo.
Tak.
Ja też tak myślę sobie, kiedy widzę mam ten obraz przed oczami, jak siostry tak biegają pomiędzy jedną a drugą grupą, to zawsze oczywiście, jak to jest na pielgrzymce, czyli takie bardzo, bardzo radosne przywitanie, powitanie sióstr, wszyscy się cieszą waszą obecnością, ale myślę, że to jest taki ważny moment dla danej grupy, kiedy pojawia się w niej siostra zakonna, no bo jakieś takie ciepło ze sobą przynosicie. I to niekoniecznie też grzeje na słońce z zewnątrz, prawda? Ale takie właśnie duchowe ciepło.
I trzeba się naprawdę cieszyć i radować, że w tym trudnym czasie, kiedy tak często się mówi, że jest kryzys powołań, chociaż ja nie lubię tego określenia, bo gdyby się powiedziało, że jest kryzys powołań, no to oczywiście byśmy sugerowali, że Pan Bóg jakiś kryzys przyzywa i nie powołuje. Bardziej wypadałoby powiedzieć, że jest kryzys powołanych, że ciężko na te Boże wezwanie w tym współczesnym świecie odpowiedzieć. To trzeba nam się cieszyć, że mamy takie świadków wiary, jak nasze siostry, które i w radiu, i na pielgrzymce, i w innych momentach swojego życia świadczą o wierze i w miłości do Pana Boga.
A czy siostry w jakiś specjalny sposób się przygotowują do pielgrzymowania? Nie wiem, jakiś jogging, prawda?
Kiki,
a jogging to my mamy na bieżąco u nas w klasztorze. Nasz dom jest duży, także jak się od dołu zacznie na trzecie piętro biegać, tyle kilometrów robimy każdego dnia, więc myślę, że to jest dobre przygotowanie. Ale przygotowujemy się duchowo też do tego. Modlimy się wcześniej gdzieś też za siebie. No i już...
Organizacyjnie.
Tak, tak.
To
tak.
Na pewno organizacyjnie się przygotowujemy, bo każda z nas ma swoje obowiązki i mamy bardzo życzliwie nastawione siostry do pielgrzymowania i zawsze siostry w naszym domu proponują pomoc, proponują zastępstwo. To słuchaj, ja dziś wezmę w tym tygodniu za ciebie to, żebyście wy mogły iść. Jesteście młode, macie siły. Idźcie, będziecie się modlić za nas, za nasze zgromadzenie, za Kościół. Więc organizacja pod tym kątem, tak, ale to zawsze bardzo życzliwie i pomocnie.
I tu mogę zlecić się w kuluarach, kiedy byliśmy poza antenie. anteną siostry wspominały, że współsiostry, które nie idą, te zawsze duchowo pielgrzymują.
Tak, od kilku lat jest tak, że tak jak my mamy wieczorne nabożeństwa zawsze na pielgrzymkach, tak siostry nasze, nie pamiętam czy na 19 czy na 20, w każdym razie spotykają się w tym samym czasie jak my, wieczorem na ogrodzie przed figurą Matki Bożej, modlą się dziesiątkę różańca za wszystkich pielgrzymów, o dobrą pielgrzymkę dla nas, odśpiewają razem apel i no i w takiej łączności są z nami.
I drugie siostry pozwolą, że jeszcze wyciągnę takie dwa fakty, które usłyszeliśmy tutaj z księdzem Danielem w studiu, związane, bo tutaj siostra Rita przygotowuje do pierwszej komunii świętej, podzieliła się takim pięknym doświadczeniem, a siostra Michalina takim doświadczeniem z ostatniego czasu związanym jakby z rocznicą komunii świętej.
Tak, wczoraj właśnie w naszej wspólnocie jedna z starszych sióstr, która ma już 85 lat, przyszła do nas i mówi: siostry, popatrzcie, co ja znalazłam. Ja obchodzę dzisiaj swoją rocznicę Komunii Świętej. I przyniosła taki duży obrazek z pierwszej komunii ze zdjęciem ołtarza głównego ich kościoła parafialnego. I to był rok przystąpienia do komunii, 1944.
No proszę.
A ja miałam takie doświadczenie rok temu, jak właśnie tam jedna dziewczynka wróciła już po komunii, usiadła do ławki i zaczęła bardzo mocno płakać, więc podeszłam do niej się zapytać, co się stało, czy się źle czuje, czy wyprowadzi. Ona mówi, że nie. A ja mówię, no ale co się dzieje? Masz Pana Jezusa w serduszku? Ona, no właśnie. Ja mówię, no i co? A ja, no bo ja Go tak właśnie bardzo kocham, ja już tak czekałam. I to było takie piękne doświadczenie.
Proszę siostry, jednym zdaniem, bo kończy nam się czas, jakbyś siostry jednym zdaniem zachęciły do pielgrzymowania?
Ojej, na pewno warto, bo to jest czas przemiany, czas radości. Trud jest ogromny, ale warto, warto.
Piękne doświadczenie żywego Kościoła, wspólnoty Kościoła, wzajemnego umocnienia.
I chciałoby się jeszcze dużo więcej usłyszeć, ale w tym miejscu postawmy trzy kropki, ale do tych trzy kropek będzie można powrócić, bowiem kiedy wybierzemy się na Jasnogórskie Kamino i spotkamy siostrę Ritę, siostrę Michalinę i inne siostry, będzie można podejść i porozmawiać jeszcze o wielu, wielu innych sprawach, których my dzisiaj nie byliśmy w stanie z przyczyn obiektywnych poruszyć.
Tu stawiamy kropkę i za chwilę zapraszamy na słowo pasterskie naszego księdza biskupa.
A potem wspólny apel jasnogórski i modlitwa różańcowa. Prosimy pozostać z nami.